aresztowano obraz. Skandynawia, nie wiem, czy obecni tutaj czcigodni duchowni zgodzą się, że w ten sposób w jakimś sensie milicja obywatelska i komuniści dali świadectwo swojej wiary jednak w moc Matki Boskiej, skoro kopia jej wizerunku okazała się być tak niebezpieczna, że trzeba było ją osadzić w celi aresztanckiej, prawda? Bo to tak w pewnym momencie wyglądało. Oczywiście na szczęście w polskim episkopacie byli, to jest w pewnym sensie, myślę, anegdota, aczkolwiek ona jest prawdziwa, przynajmniej nikt jej nie zaprzecza, że jakby pomysłodawcą tego, co należy w tej sytuacji robić, był metropolita krakowski. Wówczas jeszcze arcybiskup Karol Wojtyła, który, no, skoro aresztowali obraz, trudno, to będą jeździć busterami po Polsce, prawda? I jeżeli dziś patrzymy na zdjęcia uroczystości parafialnych, gdzie miała dotrzeć kopia obrazu, a na ołtarzu stoją tylko busterami z zapaloną świecą w nich, to wymowa tego wizerunku, jak sądzę, ten nastrój wówczas, który się tworzył, był znacznie bardziej, myślę, z jednej strony przejmujące, a z drugiej przynoszące znacznie obfitsze owoce, niż gdyby wszystko odbyło się tak, jak to zamierzał. To jest i dlatego milenium, ja myślę, proszę Państwa, że milenium było takim bardzo przełomowym momentem, że to był jeden chyba z najważniejszych, o ile nie najważniejszy rzeczywiście moment tej powojennej historii Polski, bo on jakby pokazał tutaj, że istnieją w tej siermiężnej PRL-owskiej rzeczywistości, że istnieje taki obszar, gdzie indoktrynacja komunistyczna jest bezradna kompletnie, że tym obszarem jest właśnie to, co realizuje episkopat z prymasem Wyszyńskim na czele i to, co naród także jakby postrzega i widzi i czego oczekuje od Kościoła, że Kościół, który, co podkreślam z całą ostrością, stanął przed niesłychanie trudnym wyzwaniem w tych powojennych latach, bo poza swoją przyrodzoną misją, jaką musiał w Polsce przyjąć na siebie jeszcze ciężar misji, no, depozytariusza sprawy narodowej w istocie, no, bo był jedyną realną siłą, jedyną realną instytucją, jedyną realną strukturą, która była zdolna taki depozyt przyjąć, unieść i donieść do mety. Depozyt sprawy narodowej, czyli poczucie tożsamości narodowej, poczucie, no, ta misja kształtowania nowych elit społecznych, tak zwłaszcza bliska już później kardynałowi Karolowi Wojtyle, prawda, który był w pełni świadom tego, że to społeczeństwo jest niestety, ale wyjałowione, że to społeczeństwo wyszło z wojny, że to jest właśnie tak naprawdę nowe społeczeństwo i ta walka, która się toczy, to jest walka o kształt tego społeczeństwa. Z jednej strony komuniści, którzy chcą zbudować społeczeństwo socjalistyczne, a z drugiej strony, no właśnie hierarchia, właśnie duchowni, którzy chcą to społeczeństwo przekształcić, albo raczej uformować znowu tak, jak normalnie miało wyglądać, czy wyglądało zawsze społeczeństwo polskie, wszystkimi tego atrybuta. I rzeczywiście ten okres, to milenium jakby pokazało, że Kościół te dwie role przyjął na siebie w Polsce, Kościół Polski oczywiście, bo cały czas o tym mówimy, i, no, i je realizuje, i je niesie, i to skutecznie. Dlatego ja myślę, że jeżeli już tak powierzchownie bardzo i ogólnie biegniemy po tej historii powojennej, myślę, że nie dziwi zatem to, co dzieje się już w latach 70. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że oto wraz z dojściem, z kolejnym przewrotem w łonie komunistów, z dojściem do władzy Gierka, pojawia się na tym, w pewnym sensie nowa jakość w relacjach między władzą komunistyczną a hierarchią i duchowieństwem. Następuje to, co nazywano wówczas w propagandzie państwowej okresem tak zwanej normalizacji w stosunkach państwowych. A ta normalizacja miała polegać po pierwsze na tym, że Gierek spotykał się z prymasem, że zwłaszcza tym zewnętrznym jej przejawem były dość szczodrze wydawane zezwolenia na budowę nowych świątyń. To jest taki jeden z wizerunków tamtej epoki. To jest, no, choćby taki fakt znamienny, jak to, że Gierek jednak na audiencji zostaje przyjęty przez papieża Pawła VI, to był fakt w istocie bez precedensu, bo się był chyba pierwszym przywódcą obozu sowieckiego, który na taką audiencję się stawił, można powiedzieć, w 1976 roku. Ale to były w pewnym sensie typowe dla tej gierkowskiej epoki, dla lat 70. działania fasadowe. One kryły znacznie głębsze niestety treści. Niestety, ponieważ były to działania i były to treści bardzo dotkliwie godzące w kościół. No, nawet nie w sensie takim natychmiastowym, tylko znowu długofalowym. Pamiętajmy o tym, nie możemy zapominać o tym, że przez cały ten okres powojenny tą zasadniczą strategią, jaką władze komunistyczne, obojętnie, czy był to Bierut, czy był to Gomułka, czy był to Gierek, czy był to Jaruzelski wreszcie, zasadniczą strategią wobec Kościoła było dążenie do jego dezintegracji, do rozbijania jego jedności, do osłabiania tej więzi wewnętrznej duchowieństwa ze sobą, biskupów, episkopatu, ale także przede wszystkim próba rozbijania tej jedności, czy też tej więzi, jaką naród czuł ze swoim duchowieństwem. I teraz właśnie w tejże epoce gierkowskiej, tej bardzo rzekomo liberalnej i sprzyjającej Kościołowi w polityce ówczesnej ekipy, pojawiają się takie elementy, jak powstanie w 1973 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Departamencie IV, grupy inspektorów do zadań specjalnych dezintegrujących. Tak zwana grupa D, o której dość głośno było niedawno, jeszcze w minionych latach. Zakonspirowana struktura, która złożona z funkcjonariuszy najwybitniejszych, tych dość najbardziej doświadczonych w walce z Kościołem i która działała jakby poza oficjalnymi strukturami czwartego antykościelnego pionu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych PRL-owskich. I teraz, co ta grupa robiła? No, skrajnym, takim najdramatyczniejszym, najtragiczniejszym przejawem jej działalności, no, to jest mord popełniony na księdzu Jerzym Popiełuszce. 19 października 1984 roku. To jest jakby obnażenie tej grupy i faktu istnienia tej struktury w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, choć oczywiście władze i generał Kieściak usiłowały to przykryć natychmiast, tworząc wrażenie, że to jakaś wysublimowana, działająca absolutnie samowolnie, niewielka grupka funkcjonariuszy, którzy podjęli samowolne działania. Otóż to, co pokazała rzeczywistość już choćby początku lat 90., wskazuje wyraźnie, że nic podobnego, że to była doskonale, że działalność, fakt istnienia tej grupy i jej działalność była doskonale znana nie tylko zresztą kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale w ogóle kierownictwu partyjnemu w PRL-u. To ta grupa przecież poza zabójstwem księdza Popiełuszki, które jest bez wątpienia udowodnione i jego sprawcy są znani, a przynajmniej ci czterej, którzy zostali skazani na procesie toruńskim. Ale dziś powstaje pytanie, i to jest pytanie całkiem zasadne, czy pozostałe tak zwane niewyjaśnione śmierci duchownych właśnie w latach 80. są także rezultatem działalności grupy D. Znanych jest kilka takich wypadków i co więcej, zwykle to są duchowni, przecież to byli duchowni księża, no, nie kryjący przynajmniej swoich sympatii do Solidarności, czy tam do podziemia Solidarności, albo wręcz utożsamiający się ze strukturami solidarnościowymi. I to jest ten biegun, powiedzmy sobie, ten najgwałtowniejszy, najtragiczniejszy, w jakimś sensie historia zatoczyła koło. Bo od tego terroru fizycznego w latach stalinowskich, poprzez tę światopoglądową walkę w latach 60. i 70., po znowu skrytobójcze mordy, które dokonywały się już w latach 80., a więc u schyłku PRL. A śmierć księdza Sylwestra Zycha to jest rok 90. przecież, czyli to już jest w zasadzie III Rzeczpospolita, a jeszcze gdzieś dosięgły go najprawdopodobniej te macki PRL-owskiej bezpieki. To jest jeden biegun. Drugim oczywiście jest to, co mówimy o walce światopoglądowej. Mówimy o tym cały czas o działalności grupy D. A więc ta próba dezintegracji Kościoła środkami, no jak to się określano, politycznymi. I tutaj takim bardzo klasycznym przykładem jest wydawane przez funkcjonariuszy Departamentu IV pismo, czasopismo właściwie, Ancora. co ciekawe, wydawane w postaci takiej tak zwanej bibuły, czyli sugerujące, że oto w polskim duchowieństwie, w polskim kościele istnieje jakaś grupa dysydencka, czy jakieś środowisko dysydenckie, które jest, czy które kontestuje episkopat i prymasa. I oczywiście jakby głównym polem tutaj tej konfrontacji światopoglądowej były rzekome, czy też raczej próba sugerowania, że kardynał Wyszyński i kierowany przez niego episkopat hamują przemiany soborowe w polskim kościele. Ta Ankora zresztą, co ciekawe, była pismem zawierającym skądinąd interesujące nieraz materiały i opracowania, niektóre pisane przez wybitnych zresztą teologów, niektóre będące tłumaczeniami i przedrukami z prasy czy z publikacji ukazujących się w wolnym świecie. Zatem to nie była, to pisemko w bibliotekach, na przykład w Bibliotece Jagiellońskiej jest w całości, są wszystkie numery, ktoś, kto jest zainteresowany, może przejrzeć. To nie była w żadnej mierze jakaś taka prymitywna, nachalna propaganda. To wręcz przeciwnie, to było bardzo zgrabnie i co więcej, no, zawierające dość profesjonalny materiał teologiczny, że się tak wyrażę, i historyczny, redagowane pisemko. No więc to choćby ten przykład działania Grupy D wskazuje, proszę Państwa, że epoka gierkowska bynajmniej nie jest epoką taką, na którą możemy patrzeć jedynie poprzez tę fasadę tej rzekomej normalizacji stosunków państwa z Kościołem. To było pewne przykrycie dla tego, co w istocie toczyło się w głębi. Oczywiście jak dalej potoczyłyby się te losy, trudno przewidzieć. Najważniejsze jest coś innego. Najważniejsze jest to, że 16 października 1978 roku stało się coś, co spowodowało, że sprawy polskiego kościoła zyskały charakter globalny, że to zmaganie się reżimu z reżimem komunistycznym tu w Polsce zyskuje wymiar już w tym momencie światowy, że wraz z konklawem, wraz z wyborem Karola Wojtyły na Jana Pawła II pojawia się problem polskiego kościoła, staje się problemem całego obozu sowieckiego. Bo w tym momencie dla wszystkich po tej stronie żelaznej kurtyny było jasne, że ten papież, abstrahując od jego walorów intelektualnych i wszelkich innych, ma jedną zasadniczą, odróżniającą go od jego poprzedników, od nawet Piusa XII, który 13 lipca 1949 roku wydaje dekret grożący ekskomuniką wszystkim członkom partii komunistycznych i osobom współpracującym z reżimem komunistycznym, że ten papież nawet w odróżnieniu od Piusa XI, który w 1937 roku wydaje encyklikę Redemptoris Divini, zwaną o bezbożnym komunizmie, czasami tak potocznie, prawda, tutaj dokonuje takiej bardzo wnikliwej analizy komunizmu jako formacji pewnej intelektualnej i społecznej i tego, co Kościół powinien i może przeciwstawić temu niebezpieczeństwu grożącemu. Już to jest 37 rok, zwracam uwagę. A więc ten papież nawet w odróżnieniu od dokonań swoich poprzedników miał jedną cechę, której oni nie mieli. Był właśnie stąd. On wychodził jakby z tego środka, tego systemu komunistycznego. Znał go doskonale, nie tylko teoretycznie jako znawca doktryny, ale przede wszystkim praktycznie jako ten, któremu przyszło właściwie przez 20 wcześniej lat, od momentu, kiedy został biskupem pomocniczym w Krakowie, na co dzień bezpośrednio konfrontować się z tak zwaną władzą ludową. Stało się jasne właśnie w 1978 roku, że to będzie no właściwie ten przełom, który, i tu zawsze padało pytanie, no, który będzie oznaczał albo, jak wówczas watykaniści tak zwani, czy specjaliści od tej polityki Watykanu próbowali analizować, czy będzie to rzeczywiście papież, przyjmując imiona swoich dwóch poprzedników, Jan Paweł, będzie kontynuował także ich tak zwaną Ostpolitik, czy tą politykę, nazwijmy to miękką wobec obozu komunistycznego, zwłaszcza wobec Związku Sowieckiego, czy też no właściwie przede wszystkim tego od niego oczekiwano. Zresztą zaskoczenie było tym większe, że okazał się on być z jednej strony oczywiście zręcznym politykiem, ale z drugiej strony jednak Ostpolitik wraz z jej twórcą, kardynałem Agostino Casarolim, odeszła dość szybko na bok i widać było wyraźnie, że Jan Paweł II zamierza dość jednoznacznie określić swój stosunek i relacje Kościoła do obozu komunistycznego. Ja myślę, że taki ten stosunek i ta relacja była w pewnej mierze symbolicznie wyrażona w czerwcu 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie, kiedy w homilii w uroczystość zesłania Ducha Świętego. No to znowu powiem może coś, co dla Państwa zabrzmieć kontrowersyjnie, ale ja to mówię w pełni świadom znaczenia, kiedy aktor teatru rapsodycznego, mający świadomość tego, jaką moc ma słowo, wypowiada te przecież słowa, które pamiętamy doskonale. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To w tych słowach, poza oczywiście ich wymiarem no, nadprzyrodzonym, nie waham się tego słowa użyć, zawierała się także jakby kwintesencja tego, jaka jest relacja tego papieża do rzeczywistości komunistycznej. Ta rzeczywistość nie wytrzymuje próby czasu. Konieczna jest gruntowna odnowa całego tego obszaru świata, który tej odnowy potrzebuje. Teraz jeżeli mierzymy to czasem, to proszę zwróćcie Państwo uwagę, od tego momentu upłynęło dokładnie 10 lat i z tego systemu, i z tego, czyli w sensie instytucjonalnym, ten system zawalił się. Dokładnie 10 lat, proszę Państwa. Mamy czerwiec 79 roku, a w czerwcu 89 roku w Polsce już były wybory. Te jeszcze kontraktowe, ale to już był inny świat, to już była inna Polska. A dwa czy trzy miesiące później mamy już jesień narodów, prawda? Mamy już całkowite załamanie się obozu sowieckiego. Po drodze oczywiście jeszcze w Polsce musiał być stan wojenny i musiał polski kościół stanąć też w zupełnie nowej roli. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że w 1981 roku ta bezsilność władzy komunistycznej wyraziła się także w tym, że uznała, bo musiała uznać, episkopat i polski kościół jako jedną ze stron tego trójkąta, nazwijmy to, gdzie była Solidarność, PZPR i Kościół. Prawda? Spotkanie Głębia, Ruzelski, Wałęsa było takim podkreśleniem faktu istnienia trzech sił w Polsce. Więc proszę zwróćcie Państwo uwagę, jaką niesłychaną ewolucję przechodzi Kościół Polski, począwszy od tych tuż powojennych lat, kiedy staje się ofiarą od ofiary agresji poprzez depozytariusza, powiedzmy sobie, tej tożsamości polskiej, staje się mediatorem w pewnym momencie pomiędzy zbuntowanym społeczeństwem a władzą, po to, by u schyłku lat 80. wraz z upadkiem tego systemu stać się w istocie, no można tak to powiedzieć, beneficjentem całej tej sytuacji, prawda? Bo Kościół staje, choćby przez ten symboliczny fakt uczestniczenia w obradach Okrągłego Stołu dwóch przedstawicieli polskiego episkopatu, staje się gwarantem tego, co stało się w Polsce już kilkadziesiąt lat po wojnie. I dlatego, proszę Państwa, ja myślę, że mając tak świadomość tą bardzo skrótowo prześledzoną drogę powojenną, nie dziwi i nie powinno dziwić to, że dzisiaj tak mocno rezonują te informacje, które jakby no, są elementem wiedzy o dziejach Kościoła w PRL-u. Czasem jest to wiedza, czy to dla jednych kontrowersyjna, dla innych bolesna, innym dająca wreszcie dużo satysfakcji. Tak to niestety jest z historią, ale dzieje się tak dlatego. Ja sądzę, że z takim rezonansem medialnym spotykają się zwłaszcza te przecież informacje, które dotyczą duchowieństwa Kościoła, hierarchii polskiego Kościoła, bo ta droga Kościoła do PRL-u była drogą niezwykle stanowiącą niezwykłe wyzwanie. I polskie duchowieństwo, polski Kościół temu wyzwaniu sprosta. Pozostaje więc dzisiaj, już po 17 latach niepodległości, po pierwsze, jak sądzę, śmiało dopowiedzieć właściwie pokazać tę historię w całej jej złożoności, ale z drugiej strony mając świadomość tego, że stanie się to przedmiotem często medialnych, bardzo gwałtownych dyskusji, najdelikatniej rzecz ujmując. I tego oczywiście jesteśmy świadkami i uczestnikami, i to jest też ten element drogi polskiego kościoła, którą przejść musimy. Tak na zakończenie już tu, choć są to osoby duchowne i być może uznają, że to, co mówię, jest jakąś naiwną teologią, ale to świadomy mi jeden z moich przyjaciół z księży profesorów, którzy rozmawialiśmy o tym, co znaczyło dla polskiego kościoła, kim był Jan Paweł II, jaki to jest moment w dziejach polskiego kościoła. Ponieważ on zawsze zakłada, że wszystko, nadzieje każdego człowieka należy odnosić do historii ewangelicznej, tak samo dzieje kościoła, należy odnosić do historii ewangelicznej, użył takiego sformułowania, które mnie bardzo poruszyło i które, powiedzmy sobie szczerze, bardzo jakoś jest dla mnie przekonujące. Otóż polski kościół i w dobie Jana Pawła II to jest sytuacja z góry tabor, to jest miniona niedziela, prawda, to jest przemienienie, prawda? No ale to musimy mieć świadomość, że w takim razie to jest początek dopiero, to jest ten moment poprzedzający nasz wjazd do Jerozolimy i być może pewną trudną drogę, którą trzeba będzie jeszcze przejść, ale drogę, której finał jest w niedzielę wielkanocną. To jest najważniejsze.